Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński. To jest kanał Wszechnica i chciałbym dzisiaj wrócić do tematu, który myślę, że już został przez niektórych w ogóle zapomniany. Ja pamiętałem, chociaż też musiałem rzeczywiście na chwilę zastopować z realizacją tego tematu. Mianowicie chodzi o miłość w świecie zwierząt. Już mamy szóstą część, a pięć poprzednich było dawno, dawno temu, ale z racji tego, że pojawiły się tematy takie jak na przykład inwazyjne gatunki obce, które dosyć długo omawialiśmy, potem z kolei pojawiły się też jeszcze rzeki, pojawiły się jeszcze stawy i jeszcze dodatkowo jakieś inne tematy. No i to spowodowało, że ta miłość się trochę nam odwlekła, ale ja o tym nie zapomniałem, chciałem do tego wrócić, a myślę, że temat bardzo ciekawy i godny zainteresowania, godny omówienia, bo rzeczywiście dużo dzieje się w tym świecie zwierząt, szczególnie teraz możemy też to obserwować, no bo przecież mamy wiosnę, czyli ten moment, kiedy, jak to się mówi, wszystko się budzi do życia i bardzo wiele w tym zwierzęcym świecie, ale nie tylko zwierzęcym, również i roślinnym, wiele się dzieje, chociaż ten taki bardziej spektakularny jest jednak ten świat zwierzęcy, chociaż myślę, że botanicy mogliby tu ze mną dyskutować. No ale wracamy do tych zwierząt i dzisiaj z kolei omówimy sobie podwodne amory, czyli będziemy mówić o rybach. Wcześniej omawialiśmy bezkręgowce i teraz będziemy poszczególne gromady zwierząt. Czyli jak łatwo się domyślić, już niedługo będą płazy, gady, ssaki i ptaki oczywiście. A potem z kolei też mam pewne jeszcze pomysły, więc pewnie na tym się jeszcze tak nie skończy. Ale jeszcze to wszystko przed nami. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tymi podwodnymi amorami i przyjrzymy się trochę z bliżej rybom. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że z tymi rybami to jest tak, że ja może nie znalazłem jakichś wielu różnych niezwykłych przykładów, aczkolwiek myślę, że parę jest ciekawych, również egzotycznych. W zasadzie chyba więcej dzisiaj jest egzotycznych zdecydowanie. Tak, raczej tak. Dzisiaj mamy raczej gatunki egzotyczne niż te nasze rodzime, aczkolwiek też i jakieś rodzime się pojawią. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, żeby nie przedłużać, to idziemy w takim razie do pierwszego slajdu. I co to takiego może być? No na pewno to nie jest żadna ryba, ale jest oczywiście to, chociaż można powiedzieć, że to dopiero będzie mała ryba, ponieważ jest to, to są komórki jajowe ryb. Komórki jajowe ryb i to jest nazywane oczywiście ikra. Ikrą nazywamy te komórki, które właściwie są bardzo podobne w budowie i w funkcji do tych wszystkich komórek, które również i my dobrze znamy, z innych, wśród innych zwierząt występujące. Natomiast tutaj jest taka różnica, że one są dosyć bogate w żółtko. W tej ikrze jest dużo więcej żółtka niż w innych jajkach, w innych jajach, które w tych komórkach jajowych. Natomiast tutaj warto jeszcze powiedzieć o tym, co, jak w ogóle wygląda takie zbliżenie u ryb, bo ryby oczywiście no nie ma takiego bezpośredniego kontaktu, czyli ta miłość w świecie ryb wygląda zupełnie inaczej niż wśród wielu innych gromad zwierząt. Nie ma takiej typowej też kopulacji, bo przede wszystkim całość polega na tym, żeby cały ten proces polega na tym, żeby połączyć, wiadomo, nasienie z komórką. Natomiast tutaj zachodzi to w ten sposób, że samica, oczywiście jest zapłodnienie zewnętrzne i samica najpierw składa ikrę, a potem z kolei samiec polewa ją nasieniem. No i to można powiedzieć, że to jest takie w zasadzie pozbawione jakiejś tutaj bliskości, pozbawione jakichś uniesień, takie wszystko to jest na zimno. No i nie ma tutaj właśnie przede wszystkim tego kontaktu bezpośredniego, chociaż muszę powiedzieć, że ten kontakt bezpośredni ryb ze sobą też może nastąpić. Oczywiście nie zawsze może nastąpić, że one się tam trochę będą dotykały, a w zasadzie to bardziej to tak ocierały o siebie. No ale to w zasadzie jest wszystko. Więc tutaj mówię, to zapłodnienie nie jest jakoś może bardzo spektakularne, aczkolwiek jest zewnętrzne. No i następuje oczywiście w wodzie, co zrozumiałe. No, tutaj jeszcze warto może przypatrzeć się nie tylko ikrze, którą widzimy tutaj na fotografii, ale również i mleczku. No, różnie jest nazywane mlecz albo mleczko. To jest taka, można by powiedzieć, taka substancja o konsystencji śmietany, mniej więcej coś takiego. Taka płynna substancja, która jest właśnie wytworem samców. I w takim 1 mm sześciennym może się znajdować do miliony plemników. I na przykład u szczupaka to jest aż 20 milionów, tak? Przypomnę, mówimy o 1 mm sześciennym, czyli to jest w ogóle tyle co nic, prawda? Takie maleństwo, milimetr na milimetr na milimetr. I tam jest 20 milionów, także widać, że to jest po prostu ogrom. Ale u pstrągów na przykład już jest o połowę mniej, także widzimy też zdecydowaną różnicę. Czyli mamy ikrę, mamy mlecz i właśnie w ten sposób dochodzi do tego zapłodnienia, kiedy się te dwie rzeczy połączą ze sobą. Natomiast tym okresem godowym u ryb to jest tarło, czyli krótko mówiąc, właśnie ten moment, kiedy to samica składa ikrę, a samiec wydziela ten mlecz, tak? Czyli możemy powiedzieć bardzo prosto, po prostu uwalnia plemniki. Nazwa pochodzi od takiego dosyć specyficznego zachowania ryb w tym okresie, ponieważ, tak jak wspomniałem, no tutaj może czasami dochodzić do tego kontaktu bezpośredniego. No ale tutaj generalnie ryby stają się bardzo takie niespokojne, często ocierają się na przykład o dno. Zdarza się, że na przykład ocierają się też właśnie bokiem, na przykład wzajemnie o siebie, i to jest właśnie taki moment, no, taki kulminacyjny, można by powiedzieć. Tak to właśnie wygląda. Dlatego mówimy tarło. Z kolei miejsce, gdzie odbywa się tarło, nazywamy tarliskiem. A ryby, o rybach mówi się po prostu, że to są tarlaki. No, taki oto sposób właśnie. A o samcach można powiedzieć jeszcze, że to są mleczaki. Trochę jak często się mówi potocznie o zębach naszych mlecznych, prawda? Że to są mleczaki. To tutaj też czasami się, no ze względu na to, że właśnie wydzielają ten mlecz. A z kolei o samicach mówi się ikrzaki. No to wszystko staje się bardzo logiczne i myślę, że zrozumiałe. I tutaj właśnie na zdjęciu widzimy, czasami ta woda wręcz buzuje, prawda? Bo te ryby, tak jak powiedziałem, stają się bardzo niespokojne i czasami wręcz, no, pojawiają się też na tej powierzchni wody, także my możemy też je zobaczyć. Gołym okiem też spokojnie można zobaczyć, niekoniecznie musimy wchodzić pod wodę. No ale wiadomo, że, no właśnie myślę, że na tym też polega trudność cała w badaniu ryb, że trzeba się znajdować pod wodą. Czyli w dalszym ciągu wiele gatunków nie zostało dobrze poznanych, pewne zwyczaje też nie są znane, zresztą też o tym dzisiaj będę wspominał, bo to też jest dosyć ciekawe. No i mamy tutaj taką rybę właśnie w tym okresie godowym, czyli podczas tarła, która zmienia swoją barwę na taką czerwonawą, a w dodatku jeszcze żuchwa przybiera kształt haka. I tu widzimy, ta żuchwa jest taka. Taki hak. No to jest dosyć charakterystyczna sylwetka i też charakterystyczna barwa też dla oczywiście łososia. Łosoś szlachetny to jest właśnie ta ryba, która tą swoją barwę dosyć mocno zmienia. Zresztą było to już widoczne na naszym poprzednim zdjęciu. No i dorosłe łososie oczywiście żyją w morzach, natomiast na tarło płyną do rzek. I dokładnie w tych samych rzekach, w które one się urodziły. A dzisiaj jeszcze będzie z kolei przykład odwrotny, ale to też dosyć ciekawa sytuacja, że właśnie zależy od tego, jaki to jest gatunek, to można płynąć albo w jedną stronę z morza do rzeki, albo z rzeki do morza. I tutaj też chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną ciekawą rzecz, bo zwykle, kiedy mamy rozpoznać płeć, to dosyć często można to zrobić łatwo, stosunkowo łatwo, na przykład chociażby u ssaków. Chociaż od razu mówię, nie zawsze, prawda? Czasami jest to bardzo też mylące, ale można popatrzeć, prawda, czy jakie występują na przykład narządy płciowe i na przykład jak popatrzymy na psy, no to widzimy na przykład w zależności od tego, jak one się załatwiają, no to możemy łatwo rozpoznać, kto jest kim. No, u ptaków na przykład czasami już jest dużo trudniej, bo no, na przykład u bocianów, no to w zasadzie jest prawie, że niemożliwe, żeby rozpoznać. Ale niektóre są zupełnie inaczej ubarwione, przykład zięba albo wróbel. No, tam bez problemu rozpoznamy, kto jest samcem, kto jest samicą, bo są zupełnie inaczej ubarwione, więc od razu już to się rzuca w oczy. To ubarwienie, upierzenie jest bardzo różnicujące poszczególne płcie. No, jeżeli popatrzymy na przykład na lwy, to mamy też, prawda, samiec ma ogromną grzywę, w związku z tym też bardzo łatwo go rozpoznać. U jeleniowatych to samo, jeżeli mają poroża, prawda, na swojej głowie, no to też dosyć prosto można odróżnić. Czyli no, u ssaków, u ptaków, no jest to powiedzmy, że dosyć proste. No, u gadów, u płazów, tak sobie teraz myślę, że jest to już jednak trudniejsze, ale u ryb mam wrażenie, że czasami wręcz to jest po prostu niemożliwe. I w zasadzie nawet podczas, bo wiemy też doskonale, że podczas kopulacji na przykład, kiedy no, uda nam się właśnie zobaczyć taki moment, to możemy łatwo się zorientować, kto jest kim. Natomiast w przypadku ryb, no nie jest to takie oczywiste, też ze względu na to, że właśnie no, nie ma tego procesu kopulacji. Także to jest też dosyć ciekawe, że u ryb to odróżnienie płci często jest bardzo, bardzo trudne. A nawet jak się dzisiaj z dzisiejszego wykładu dowiemy, te płcie się potrafią też zmieniać. Czyli można mieć jedną płeć albo drugą. Jeden osobnik może być samcem albo może być samicą, ale to zaraz o tym będę opowiadał. Także to taka ciekawostka a propos ryb, że tutaj właśnie rozpoznawanie płci jest dosyć trudne, ale dzisiaj też będzie jeden taki przykład, kiedy właśnie płeć rozpoznamy. No ale tutaj otwiera nam się jeszcze taka ciekawa rzecz przy okazji tych płci, bo okazuje się, że naukowcy z Flinders University w Australii odnaleźli, kto wie, można by powiedzieć, że jednych z takich pierwszych może kochanków, jak to zostało określone, na Ziemi, ponieważ były to takie ryby pancerne, Microbrachius dicki, które zamieszkiwały jeziora współczesnej Szkocji. I okazuje się, że kiedy zostały one dokładnie przebadane, to naukowcy odkryli, że u tych ryb w dolnej części tułowia u samców występowała taka kostna wypustka. Natomiast u samicy mniej więcej w tym samym miejscu odnaleźli taką wklęsłość. No i jak się to połączyło, to się okazuje, że to pasuje. Zatem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie dochodziło u tych ryb bezpośrednio do takiego no, procesu, jakim my określamy kopulację. Natomiast też to było ciekawe, że pozycja, jaką przyjmowały te ryby, była boczna. Tutaj mniej więcej na tym obrazku to widać. I być może to się po prostu za bardzo nie sprawdziło i w toku historii, w toku ewolucji być może właśnie to zanikło. I ryby też właśnie tym samym powróciły do tego zapłodnienia przez polewanie mleczem ikry. No to jest taka właśnie, to znalezisko pozwoliło wysnuć taką tezę, że rzeczywiście mogło tak faktycznie być. No i daje to jakąś wiedzę o dawnych czasach. Natomiast no dzisiaj wiemy, że już raczej chyba, ja przynajmniej nie znam żadnego przypadku, żeby dochodziło do tej pozycji bocznej, do tej kopulacji bocznej. I to w ogóle w świecie zwierząt jest raczej wielką rzadkością. Nawet teraz nie chodzi już o same ryby, tylko w ogóle tak próbuję sobie przypomnieć, jakiekolwiek znam przykłady takich zwierząt, to u dinozaurów też mogło to być dziwnie, bo ze względu na rozmiary ciała, to tam też było to bardzo mogło to być bardzo utrudnione, ta kopulacja. Ale tutaj to ja nie jestem specjalistą, to się nie będę w tym temacie wypowiadał. Idziemy dalej i tutaj właśnie mamy taką ciekawą rybę, u której może dochodzić do zmiany płci. Zresztą teraz przez najbliższe kilka przykładów pokażę właśnie, właściwie to będzie ile? Trzy przykłady teraz będą takie, kiedy to ryby potrafią zmienić swoją płeć. I chociaż generalnie ta zmiana płci może następować nawet u około 450 gatunków ryb. Przede wszystkim dotyczy to ryb morskich. Ale tutaj mamy taką ciekawą, też oczywiście mamy rybę morską, występującą przede wszystkim w Morzu Śródziemnym, niegdyś bardzo lubianą przez starożytnych Rzymian. Ona była bardzo chętnie spożywana, w różnej formie przygotowywana i chętnie właśnie przez tych Rzymian spożywana. Natomiast to jest dorada królewska. I uwaga, tutaj jest taka ciekawostka, bo one są w zasadzie do trzeciego, do drugiego, różnie to źródła podają, ale do drugiego, do trzeciego roku życia one są samcami. Natomiast później stają się samicami. Dla nas to w ogóle jest zupełnie abstrakcyjne, takie, że można po prostu w taki dosyć łatwy sposób i urodzić się zarówno z jednymi i z drugimi organami, ale tak jest. No to zaraz też będę jeszcze pokazywał taki jeden bardzo ciekawy przykład. Ale jest to coś takiego niezwykłego, że właściwie wszystkie osobniki, zdecydowana większość, może tak powiem, rodzi się jako samce, a później przekształcają się w samice. I jeżeli chcemy kupić w sklepie taką rybę, no to przede wszystkim będziemy mieli do czynienia z samcami, no bo przede wszystkim do kupienia są głównie te ryby małe. A skoro są małe, no to są najczęściej i młode, a jak są młode, no to są właśnie tymi samcami. To też taka właśnie ciekawa rzecz, bo można byłoby na przykład pójść do jakiejś restauracji i przewrotnie tak powiedzieć, że chciałoby się zamówić na przykład akurat doradę, ale poproszę na przykład samicę, prawda? Czyli to by chodziło o to, że chcemy tą rybę większą, już taką wyrośniętą. A jeżeli rybę tą młodszą, czyli samca, czyli można byłoby powiedzieć, że nie dużą czy małą, nie operując wielkością, tylko płcią, no to też byłaby taka dosyć ciekawa, ale myślę, że no, dosyć problematyczna sprawa, bo wiele osób pewnie nie mając tej wiedzy, by nie zrozumiało, o co nam chodzi. Ubarwienie, jak widzimy, srebrzyste, z takim ciemniejszym grzbietem. I tak jak wspomniałem, tutaj rybę doradę cechuje hermafrodytyzm, czyli właśnie to zjawisko, że o wszystkie osobniki, praktycznie wszystkie, rodzą się jako samce, a później w dalszej części przekształcają się, przeobrażają się w samice i właściwie już nimi pozostają do końca życia. To taki jeden z przykładów. Natomiast tutaj bardzo znany nam przykład i myślę, że przez część osób też bardzo lubiany, bo nam się kojarzy bardzo pozytywnie z taką bajką dla dzieci. To jest właśnie pierwowzór rybki Nemo, która była głównym bohaterem bajki Gdzie jest Nemo? I one słyną z tego, że potrafią zmieniać płeć. Ja niestety tej bajki nie oglądałem, ale nie sądzę, żeby tam był ten motyw ze zmienianiem płci. Więc dlatego one pewnie w związku z tym nie słyną z tego, że zmieniają płeć, tylko bardziej właśnie kojarzymy je z tej bajeczki. Natomiast rzeczywiście jest to coś ciekawego i z kolei tutaj jest podobnie, bo te ryby na początku swojego życia są samcami, a później dopiero stają się samicami. Tutaj przejęzyczyłem się i chciałem nawiązać do nazwy, bo właśnie jeszcze tej nazwy nie przedstawiłem. To jest najczęściej chyba przedstawiana ryba w naszym kraju jako błazenek. Błazenek, bardzo ciekawa nazwa, okoniowy albo błazenek plamisty też. Natomiast również od nazwy łacińskiej również ma ten pierwszy człon swojej nazwy, amfiprion, amfiprion plamisty. Ale ja powiem szczerze, że dużo bardziej jakoś mi się podoba ta nazwa błazenek, bo jest taka bardzo sympatyczna, nawiązująca może trochę do błazna, więc tutaj skojarzenia pozytywne, radosne, więc chyba wolę używać jednak nazwy błazenek, a nie amfiprion. No więc będę mówił o błazenkach i one żyją pojedynczo, mogą żyć też w parach, ale mogą też być w grupach. No i w tych grupach funkcjonuje pewna hierarchia, taka wewnętrzna hierarchia, jak to często w świecie przyrody w grupach jest, bo inaczej no, ciężko byłoby w takich grupach w ogóle funkcjonować. Więc jest ta hierarchia i najczęściej takiej grupie przewodzi. Może inaczej nie przewodzi, ale stoi na samym szczycie w hierarchii, dojrzała płciowo samica. Ona ma oczywiście partnera, no i do tej grupy należą również jakieś tam inne młode samce. No ale kiedy na przykład zdarzy się tak, że ta samica zginie, no to partner z kolei, jej partner zmienia płeć. I to on, można by powiedzieć, że przejmuje jej miejsce. Bo to jest możliwe właśnie u błazenków. One mają, jak się rodzą, kiedy są młode, to mają zarówno męskie i żeńskie organy, ale dojrzały płciowo osobnik funkcjonuje na początku jako samiec, a dopiero później zmienia swoją płeć na samicę. Tutaj też jeszcze jest taka jedna ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć. Może to nie do końca jest jakoś mocno związane z naszym tematem, ale warto przy okazji błazenków, bo podejrzewam, że nie będę już więcej, znaczy pewnie kiedyś jeszcze może o nich będę opowiadał, ale jednak no nie jest to gatunek, który często się pojawia na tych wykładach, tak jak na przykład sikorka, czy wilk, czy dzik, prawda, o których dużo więcej mówimy, tylko no raczej jest bardzo, bardzo sporadycznie, więc warto się przypatrzeć jeszcze jednej ciekawej rzeczy u tej rybce. U tej rybki. Tak. One bardzo często, to co widać było na poprzednim zdjęciu i na tym, one pojawiają się w towarzystwie ukwiałów. I taką właśnie mają, to ich takie styl życia właśnie polega na tym, że one bardzo często są w pobliżu ukwiałów. W czasie nawet dużego zagrożenia potrafią wpływać do jamy chłonąco trawiącej, tam mają takie powiedzmy schronienie, taki azyl swój, tam się czują bezpiecznie, ale warto o tym pamiętać, że no, ciało błazenka jest pokryte takim specjalnym śluzem i tym śluzem naśladuje wydzielinę ukwiała. I one w związku z tym się w pewien sposób upodabniają, dlatego nie są dla siebie w żaden sposób antagonistami, tylko wręcz przeciwnie, mogą ze sobą żyć. I ryba może nie jest tak od razu odporna na te ataki ukwiała, ponieważ musi właśnie wytworzyć dokładnie taki sam śluz, identyczny ze śluzem od konkretnego osobnika, czyli musi mieć no, tożsamy śluz z ukwiałem. No jeżeli to się nie stanie, to oczywiście no, może być taka ryba też w niebezpieczeństwie i no, wtedy jeszcze nie jest odporna na porażenie. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że one się do konkretnego osobnika upodabniają, czyli jeżeli taka rybka popłynie do innego ukwiału, no, ma też już zupełnie inny śluz, w związku z tym no, może zostać porażona, może to być dla niej bardzo groźne. Dlatego też tutaj nawiązuje się pewnego rodzaju symbioza i właściwie te błazenki spędzają bardzo dużą część życia. Właściwie możemy powiedzieć, że praktycznie całe swoje życie spędzają tylko z jednym gospodarzem, do którego się upodobniły pod względem tego śluzu. I rzadko kiedy oddalają się w ogóle na odległość, na przykład 2 metrów. No to jest niesamowite, że są tak mocno przywiązane, że jednak cały czas pływają w okolicy tego ukwiału i się na dalekie odległości nie przemieszczają. To taka ciekawostka, tylko a propos błazenków. Idziemy dalej i mamy taką bardzo dziwną rybę, spoglądającą na nas tak, z taką może no, niezbyt wesołą miną, moglibyśmy powiedzieć, i niezbyt sympatycznie na nas spogląda, a jest to wargacz garbogłowy. I ta ryba też jest ciekawie nazywana, bo również Napoleonem. Ze względu na to, że na głowie tutaj widzimy, występuje taki garb tłuszczowy, który przypomina bikorn, czyli to nakrycie głowy, które nosił Napoleon Bonaparte. No, u nas w Polsce również nazywane jest, mówi się, dwuróg również. Dwuróg to takie, prawda, taka charakterystyczne nakrycie głowy. I przez to właśnie nazywany również jest wargacz, nie wargaczem, ale Napoleonem. No i takie podobieństwo po prostu, ale trzeba przyznać, że ciekawe na przykład jest to ubarwienie, bo niebieskie, zupełnie niebieskie. Czasami nawet widziałem takie, bo przeglądałem różne inne zdjęcia, to czasami nawet miały takie przebarwienia zielonkawe. No to jest jedna z takich największych ryb, która występuje w rafie koralowej i żyją w rafach koralowych na przykład Morza Czerwonego, ale także i w Oceanie Indyjskim. Jak się nurkuje, to one nie występują jakoś bardzo nisko, tak mniej więcej do 60 metrów takiej głębokości pływają, w związku z tym nurkowie mogą je obserwować. I największe, a też łatwe są do obserwacji pod względem, jeżeli popatrzymy na ich rozmiary. To nie jest mała ryba. Tutaj nie widać w ogóle, bo nie mamy żadnego punktu odniesienia, więc ciężko nam określić dokładnie, jakie rozmiary ma ta ryba, no to ja w takim razie powiem 2 metry długości, natomiast masa to nawet 190 kg, także duża ryba, naprawdę spora. Zwykle mają około 1 metra, no ale mogą dorastać nawet do 2, także naprawdę spora ryba, no nie sposób przeoczyć. I no, charakterystyczny jest ten garb tłuszczowy, który powiedziałem, jest na głowie, a dodatkowo, no jak to u wargacza, prawda? Garbogłowego, tutaj garbogłowa, no to się odnosi do tego garba, a wargacz, że ma właśnie te duże wargi. No i tutaj to też widzimy. I tutaj jeszcze taka ciekawostka odnośnie ich rozmnażania, ich życia, to wygląda to w ten sposób, że one są hermafrodytami, czyli w trakcie życia też zmieniają swoją płeć i mogą zmieniać płeć na męską z kolei. Ale tutaj też właśnie pokazuje to nam, że jeszcze mamy dużo do odkrycia, bo akurat wargacze są taką rybą dosyć charakterystyczną ze względu na swój wygląd, ale nie są jeszcze na tyle dobrze poznane, abyśmy wiedzieli, dlaczego w ogóle następuje ta zmiana płci. Tego jeszcze nie wiemy, to jest jeszcze do odkrycia. Także jak widzimy, no, ten świat podwodny jeszcze kryje wiele tajemnic. No i przenosimy się już do naszych wód, a właściwie to, no tak, do wód naszych, bo w zasadzie można powiedzieć, że i w Polsce, i w Europie Zachodniej ta ryba występuje. Co ciekawe, właściwie wszystkie populacje karasia srebrzystego, bo o nim mowa, składają się praktycznie tylko z samic. I w Polsce, czy w Europie Zachodniej taki widzimy trend. Natomiast jest to karaś srebrzysty, który tak naprawdę jest obcym gatunkiem u nas. Pochodzi on z Azji i dodatkowo jest obcym gatunkiem, ale do swojego rozmnażania potrzebuje naszych rodzimych gatunków. Ja już kiedyś o tym przykładzie opowiadałem, bo to jest dosyć ciekawe. I właściwie no, można powiedzieć, że tutaj następuje takie sklonowanie córek, to byśmy tak powiedzieli. No bo właściwie, no, tak jak mówię, no, większość praktycznie, główna część wyłącznie praktycznie lub niemal wyłącznie to są samice. Samców praktycznie w ogóle nie ma, no więc ktoś może powiedzieć, no tak, ale jak to możliwe w takim razie? No to już tłumaczę, jak to się dzieje, bo one występują oczywiście w naszych wodach i tam do tego zaindukowania rozwoju zarodka wikrze w zasadzie jest potrzebny plemnik, ale jakiejś ryby z rodziny karpiowatych. Czyli potrzebna jest jakakolwiek ryba z rodziny karpiowatych i jej właśnie mlecz po to, żeby doprowadzić do tego rozwoju zarodka wikrze. I plemnik nie wprowadza do zarodka materiału genetycznego. On jest w zasadzie, można powiedzieć, odrzucany. No i skoro jest odrzucany, to no, nie ma możliwości wniknięcia do tej komórki i nie przekazuje w ogóle materiału genetycznego. No tak, tutaj to już tak, wszystko powiedziałem. Idziemy dalej. I będzie kolejny przykład, również z naszych wód, a mianowicie będzie to różanka. Różanka nazywana też i siekierką, no różne są nazwy na różankę. Natomiast ta nazwa no, pokazuje troszeczkę też takie, chociaż tutaj może widzimy delikatne takie zabarwienie różowe. Ona należy właśnie do rodziny karpiowatych, o której przed chwileczką wspominaliśmy. To jest malutka rybka, bo osiąga tak maksymalnie do 8 cm długości, także naprawdę maluteńka. I tutaj możemy z kolei rozpoznać, kto jest samcem, a kto jest samicą. Samce wiosną przybierają takie barwy różowe, czerwone, natomiast samice są raczej srebrzyste. Ale tutaj też jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która nam umożliwi rozpoznanie, kto jest kim. Tutaj na tym zdjęciu to jest widoczne. Mianowicie samiczka posiada takie pokładełko. I ona to pokładełko, no myślę, że już teraz każdy widzi, o co dokładnie chodzi. I to pokładełko wkłada małżowi w taki specjalny otwór, w którym on zasysa filtrowaną przez siebie wodę, bo wiemy, że małże to są są filtratorami, a zatem właśnie tam jest zasysane no, jaja, tak? Są zasysane takie malutkie ziareneczka. I oczywiście, no wiadomo, musi dojść jeszcze do tego, żeby tam swoje zrobił również i samiec, prawda? Bo samych tych jajeczek to nic nie będzie. Więc samica się wycofuje od tego małża i musi to zrobić też umiejętnie, ponieważ no, małż może w jakichś tam sytuacjach różnych może też uszkodzić ten jej narząd, to pokładełko, więc ona musi się dosyć sprytnie wycofać i potem następuje kolej na samca. On z kolei podpływa też pod ten otwór i wpuszcza taki, no mlecz, po prostu wpuszcza ten swój mlecz. I on jest również zasysany i uwaga, zapłodnienie następuje w małżu, w środku już. Także to jest też niesłychane, bardzo bezpieczne, prawda? Bo zwykle to gdzieś to zapłodnienie, prawda, odbywa się na otwartej wodzie, a tutaj mamy, że jest, można by powiedzieć, takie zapłodnienie niby zewnętrzne, ale jednak trochę wewnętrzne. I małe różanki, kiedy już będą no, w tym pierwszym swoim etapie życia, one na początku żyją właśnie w małżu, a dopiero potem go opuszczają, czyli też korzystają jeszcze z takiego schronienia. Bardzo ciekawe. No i oczywiście tutaj różanki mają bardzo dużą korzyść z tych małżów, natomiast w zamian za taką przysługę, to z kolei dorosłe różanki również potrafią, można by powiedzieć, nosić czy tam transportować larwy małż, które się do nich przysysają. Także jak widzimy, tutaj mamy bardzo ciekawą współpracę dwóch różnych gatunków. Idziemy dalej i mamy węgorza europejskiego. No to jest ryba bardzo znana, też bardzo lubiana, bardzo ceniona, szczególnie przez tych, którzy no, lubią zjadać węgorze. Ale jest to też ryba, która bardzo słynie z tego, że podejmuje wędrówki bardzo długie, liczące tysiące wręcz, no nawet myśmy mogli powiedzieć nie kilometrów, a mil morskich. No bo taki węgorz rzeczywiście no, płynie przez dobry kawałek naszej kuli ziemskiej, a że żyją długo, to też mogą w tym swoim życiu trochę tych kilometrów zrobić, bo mogą osiągnąć wiek nawet 20 lat i właśnie duża część tego czasu to pochłania im wędrówka. No i wędrówka na przemierzaniu rzek, mórz i oceanów, tak możemy śmiało powiedzieć, czyli w różnych środowiskach występuje. Ale tutaj też ważna rzecz, bo morze sargassowe to jest niezwykle ważne dla węgorzy miejsce narodzin. Tam młode węgorze przychodzą na świat w Morzu Sargassowym. No i z kolei te dorosłe węgorze, które zamieszkują na początku jeziora i rzeki, między mniej więcej 6 a 20 rokiem życia wyruszają w drogę. Wyruszają w drogę, to jest w okolicy pełni księżyca, ale w różnych miesiącach, ale zwykle jednak się trzymają tego wskazania, tego sygnału pochodzącego z księżyca, może moglibyśmy tak powiedzieć, i kierują się oczywiście wykorzystując pole magnetyczne Ziemi. Wypływają z rzek, z jezior słodkowodnych i płyną w stronę mórz. Płyną w stronę mórz. Na, właściwie można powiedzieć, te, które od nas płyną, no to na drugi koniec Atlantyku. Także mają do przepłynięcia cały, niczym można by powiedzieć, Aleksander Doba długo płynął, prawda, swoim kajakiem do Ameryki. To tak właśnie te węgorze też pokonują bardzo długą trasę. Z tym, że no, płyną nawet dłużej niż Aleksander Doba, bo ta podróż może im zajmować nawet i 1,5 roku. Także nawet do 2 lat czasami się zdarza. Także one rzeczywiście długo płyną. Swoją drogą też mnie zastanawia, dlaczego tak jest, dlaczego akurat tyle czasu to trwa. Przecież no, są to zwierzęta, które są związane nierozerwalnie z wodą. Całe życie prowadzą ten wodny tryb życia i no to jest właśnie ciekawe, dlaczego akurat właśnie tyle to trwa. Nie wiem, tego nie potrafię, a zawsze mnie to intrygowało, dlaczego one tak długo, dużo czasu na to poświęcają. No i jak już dopłyną do tego Morza Sargassowego, to tam odbywają tarło. No i tutaj właśnie kolejne są karty do odkrycia. Może ktoś akurat z Państwa odkryje, co się tam dalej dzieje, no bo my niestety nie wiemy. Nie mamy tutaj dużych informacji na temat tego, jak wygląda to ich współżycie, jak one się dobierają w pary. No niestety tego akurat o węgorzach nie wiemy. No to jest bardzo ciekawe jeszcze do odkrycia. I no, powoli się zbliżamy do końca. Dzisiaj będzie tak trochę krócej niż zwykle, bo mamy jeszcze, moglibyśmy powiedzieć, ze zdjęcia też do czynienia z węgorzem. No bo patrzymy, coś takiego długiego kształtu węgorza, no to prawdopodobnie będzie to węgorz i to nawet można powiedzieć węgorz elektryczny, bo tak potocznie jest nazywana ta ryba. Ale właściwie poprawnie powinniśmy powiedzieć bardziej strętwa. To jest lepsza zdecydowanie nazwa. I to jest też ciekawe, że on jest nazywany tym węgorzem elektrycznym, chociaż nie jest spokrewniony z węgorzokształtnymi. I ta nazwa węgorz oczywiście nawiązuje przede wszystkim do kształtu ciała, bo też proszę zobaczyć, tak jak na poprzednim slajdzie, jest to dobrze widoczne, taka długa sylwetka, właściwie no, płetwy są, no, są widoczne, prawda? Ale przede wszystkim to długie, takie cylindryczne ciało, no podobne troszeczkę do węża, no i tutaj właśnie też taka podobna też sylwetka ciała, w związku z tym od razu samorzutnie no, nasuwa się na myśl, że to będzie węgorz. Tymczasem wcale nie jest to węgorz, tylko powinniśmy powiedzieć poprawnie strętwa. Natomiast elektryczny, wiadomo, że jest jeszcze ten epitet elektryczny, który odnosi się do tego narządu elektrycznego u strętwy, który jest wykorzystywany przede wszystkim do polowań, wiadomo, również do obrony, ale także i do komunikacji, czy jest pewnego rodzaju echolokacją. Natomiast jest jeszcze odkryta inna funkcja i jak pewnie się już wszyscy domyślają, jaka? No, wiadomo, że te strętwy mogą się ze sobą, czy częściowo już to powiedziałem, bo to komunikacji, prawda? Może to być wykorzystywane, ale no, strętwy mogą też właśnie wykorzystywać to w okresie godowym. Jeszcze tylko powiem, że to jest duża ryba, bo może osiągać maksymalnie długość nawet do 2,5 metra, natomiast masa nawet do 20 kg, czyli widzimy, że mamy do czynienia z dosyć dużą i długą rybą. No ale tutaj wracamy jeszcze do tego elektrycznego ćwierkania, można byłoby tak to przyrównać trochę do ptaków, no bo wiadomo, ptaki ćwierkają po to, żeby dawać o sobie znać, żeby zachęcać samce, zachęcają samice. jednocześnie tym samym odstraszają inne samce. Może nie tyle odstraszają, ale dają sygnał. Chociaż no jest to swego rodzaju odstraszenie. Natomiast tutaj właśnie zostało też użyte takie podobne stwierdzenie, że jest to elektryczne ćwierkanie. I u dwóch różnych gatunków ryb właśnie zostały te sygnały odkryte i one to były, powiedzmy, że w okresie godowym i odkryto, że to są takie troszeczkę inne sygnały niż te, które one się różnią od tych, które zostały wydawane tak po prostu na co dzień. Dlatego też określono, a z racji tego, że one występowały właśnie w okresie godowym, to określono je mianem tego elektrycznego ćwierkania. No i był to oczywiście sygnał płynący od samców do samic i no te samce potrafią nawet, tak nazwijmy to właśnie, ćwierkać nawet kilka godzin, szczególnie w wieczory, które to następują bezpośrednio przed tarłem. Czyli jak widzimy, no ma to związek na pewno z tym ważnym procesem rozmnażania. A z kolei samice, kiedy to słyszą, to jest to dla nich bardzo pobudzające. Jest to dla nich sygnał do tego, żeby zacząć składać jaja. No, które oczywiście samce później będą mogły zapłodnić. Także jak widzimy, to też bardzo ciekawe wykorzystanie tych sygnałów elektrycznych i w ogóle tego narządu elektrycznego u strętwy. Przypominam, u strętwy, a nie u węgorza elektrycznego, chociaż większość i tak osób będzie na pewno używać tej nazwy, no bo ona jest bardzo taka potoczna, ale na tyle mocno gdzieś tam zakorzeniona. Podobnie jak zresztą dużo jest takich przykładów w przyrodzie. Pierwsze, co mi teraz przyszło na myśl, to chociażby robinia akacjowa, która, jak się mówi często ludziom, że tutaj rośnie robinia, to ludzie się dziwią, mówią, no jak to, przecież to jest akacja. Tylko że to jest właśnie błędnie nazywana, tak? Akacja jest błędnie nazywana akacją, powinniśmy mówić grochodrzew, czy właśnie robinia akacjowa. No ale i tak, jak to zmienić, jeżeli nawet mamy miód akacjowy, no to teraz nikt nie będzie mówił miód robiniowy. Więc tutaj też myślę, że z tym węgorzem to jednak będzie jednak więcej osób kojarzy, że to jest po prostu węgorz elektryczny, a nie tam jakaś strętwa, ale ja zaznaczam, że poprawnie powinniśmy właśnie tak mówić. Idziemy dalej i właściwie już mamy ostatni slajd, a tutaj mamy konika morskiego. Konika morskiego, u którego to też występuje bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ, no jak doskonale wiemy, zdecydowana większość ryb, czy płazów, czy też części gadów oczywiście, no jednak nie opiekują się swoją młodzieżą, tutaj w tym wypadku ikrą, czy na przykład narybkiem. No tutaj każdy z tych młodych organizmów, z tych młodych osobników musi dawać radę sobie samodzielnie od pierwszych chwil, od pierwszych sekund swojego życia. No i są tutaj też pewne wyjątki, bo możemy na przykład zobaczyć takie ryby, które jednak się opiekują swoim potomstwem, a są to m.in. koniki morskie, ale też i iglicznie. Mogą to być również występujące w naszym kraju cierniki, czy bardzo ciekawe pielęgnice. Ja jeszcze będę o tym opowiadał na pewno w przyszłości, bo to jest temat niezwykle ciekawy. Natomiast te wymienione grupy zwierząt są na pewno bardzo troskliwymi rodzicami, a nawet u niektórych jest tak, że to jest troskliwy jest samiec szczególnie. No i właśnie tutaj u pławi koników, czy tam u koników morskich, następuje taka zamiana, bo to samica używa pokładełka do tego, żeby złożyć ikrę w ciele, w takiej torbie lęgowej, którą posiada samiec. Nie samica, ale właśnie samiec. Czyli ona mu oddaje tą ikrę, a on ją inkubuje. Dochodzi do tej inkubacji i no tych powiedzmy ziaren ikry może być bardzo dużo, bo może być ich do 100, od 100 do 300, od kilku w zasadzie mówi się do 300, ale z tego co czytałem, to może być nawet ich jeszcze więcej. No dzisiaj znamy generalnie 40 gatunków koników morskich i w zasadzie u wszystkich z nich samiec zajmuje się jajami, a później z kolei no po prostu on jest odpowiedzialny za ten poród tych młodych. No i one później takie maluteńkie właśnie, te pławi koniki są przez niego wyrzucane wprost do wody z tej jego torby lęgowej. Tak, także tutaj taki bardzo ciekawy przykład, jak to właśnie samiec rodzi. Czyli jak widzimy, takie przykłady w świecie przyrody też się zdarzają. I Cóż, no to by było właściwie na tyle. Aha, jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że my teraz póki co rozmawiamy sobie o tej miłości, ale jak to wygląda, jak wygląda sam moment właśnie kopulacji, wymiany tego materiału genetycznego. Natomiast też chciałbym nawiązać do tego, to w przyszłości. Chciałbym też opowiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda później dalszy etap życia takich zwierząt, czyli w ogóle samowychowywanie młodych, wychowywanie potomstwa, bo to jest bardzo trudne, to wiemy nawet z doświadczenia naszego. Wychowanie młodzieży, wychowanie potomstwa jest bardzo trudnym, czasochłonnym i energochłonnym zadaniem, ale to już jest temat na zupełnie inne wykłady, które będą, mam nadzieję, że też całkiem niedługo. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko zobaczę na czat. Dziękuję. Majówka w porządku, a zdrówko dopisuję. Bardzo dziękuję. O zwierzętach Bałtyku to ja już kiedyś myślałem, żeby coś zrobić, ale ja się tutaj nie czuję za bardzo kompetentny, więc ja bym musiał najpierw chyba pojechać na ten Bałtyk i trochę tam posiedzieć i coś pooglądać i poznać trochę ten świat, bo jest mi dosyć mało znany, więc tutaj nie chcę za bardzo, na ten moment na pewno, nie chcę się jeszcze o tym wypowiadać. Gryzonie już niedługo, ale tak, już szykuję też już to, także niedługo będzie. Nie, no to wiadomo, że się zajmuję też innymi gatunkami, prawda? Nie tylko tymi, które są w Polsce. Zresztą te, które są w Polsce, są też w innych krajach, więc to działa w dwie strony. Oj, tutaj tyle tych pytań, że nie wiem na co tutaj odpowiedzieć, bo bardzo dużo. Tak, piskorz to jest od dźwięków, które on wydaje. Natomiast minogi u nas oczywiście występują. Ja o nich też trochę opowiadałem, chociaż o samym zapłodnieniu nie mówiłem. No a w Polsce największymi rybami, no to będą, z tego co mi wiadomo, na chwilę obecną, to jednak sumi szczupak to są te największe, takie najbardziej też, no a szczupak chodzi za tą najbardziej drapieżną. Natomiast sumy potrafią być dużo większe od szczupaków. Ja nie słyszałem o tym, żeby sumy, czy szczupaki, czy węgorze wyrządziły człowiekowi krzywdę. Aczkolwiek ostatnio był taki przykład, jak to nurogeń została zjedzona w parku Łazienki Królewskie. Właśnie najprawdopodobniej przez suma, z tego co słyszałem. I niestety w ten sposób osierociła młode. No ale cóż, no takie sytuacje się zdarzają. Pomyłka wynika z tego, że po prostu no, jak patrzono na węgorza, no to wydawało się, że to jest węgorz, znaczy na strętwę, to wydawało się, że no, podobieństwo ciała jest no, uderzające do węgorza, w związku z tym tak zaczęto mówić na tego węgorza, na tą strętwę. No właśnie, sam się pomyliłem teraz. A tak, z tą hieną to też tak, słuszna uwaga. Myślę, że o ewolucji to chyba nie będę robił, bo to też trochę nie są moje tematy, w których się jakoś dobrze czuję, ale na pewno jeszcze przed nami kilka wykładów o tej miłości w świecie zwierząt, także bardzo serdecznie zapraszam. Ale będą też jeszcze inne, tak jak wspomniałem, o gryzonie się pojawią na pewno, jeszcze inne wykłady też na pewno będą o gadach, też wspominałem o żółwiach, także to też jest w planach, także jeszcze sporo przed nami. A za dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.